Znaczy nie miałem kazania żadnego. Nie miałem czasu nawet za bardzo, szczerze, bo mówię, w piątek do późno w nocy żeśmy rozmawiali jeszcze z Iszajem, z Anią, ze Sterką. Wczoraj cały dzień też byłem z nimi. Dzisiaj rano też jeszcze byłem z nimi. Także nie, mówię, nie mam, ale mnie poproszono, żebym coś tam się podzielił, czego doświadczyłem w tej relacji. Ja w ogóle... Takie pytanie mam, nie? Czy ktoś, kto był wtedy, kiedy był Iszaj, czy poczuł coś takiego, pociągnięcie, że chciałby jakiś udział mieć w tym? Te sterkanie? Prawdopodobnie będzie taka możliwość, żeby tam można jeździć do nich, nie? Też, jako jacyś wolontariusze. Powiem wam, że to taki był dla mnie czas bardzo dziwny w ogóle i szczególny. No dziwne to w ogóle wszystko dla mnie jest. I kiedy rozmawialiśmy w piątek, ja po prostu tak, jakoś tak wyszło, że zacząłem opowiadać swoją historię w ogóle i właśnie tak w skrócie wielkim. I o tym filmie Pokłosie i o tym potem, co się dowiadywałem o historii tej wojennej, przedwojennej relacjach polsko-żydowskich, o antysemityzmie. Ja to mówiłem. I wiecie, go to bardzo dotknęło. I on w ogóle powiedział, że ma pierwszy raz taką konwersację w ogóle w życiu. I powiedział, że jego tata, wiecie, jego tata w 1946 roku wyjechał z Polski. Przeżył dlatego, bo był w oddziale partyzanckim. Tutaj na wschodzie, niedaleko, przy granicy, to był oddział kilkudziesięciu Żydów. Oddział Armii Krajowej, ale taki oddział żydowski. I po prostu oni byli, że tak powiem, uzbrojeni, działali i po prostu i przeżył. I w 1946 roku do Izraela wyjechał, jeszcze przed tak naprawdę ogłoszeniem powstania państwa Izrael. Ale wiecie, on, Iszaj powiedział właśnie, że jego tata mu powiedział kiedyś, że słuchaj, ale często było tak, że Polacy byli gorsi niż Niemcy. I wiecie, kiedy po prostu tak żeśmy rozmawiali szczerze, on powiedział, słuchaj, mówi, jeśli ty jesteś szczery, ja też chcę być szczery, ja się otworzę, też ci coś opowiem o sobie. I to w ogóle, co on opowiadał, wiecie, to tak jakby bardziej pozwala zrozumieć właśnie kwestie, myślę, w ogóle Izraela. I wiecie, on mówi, że bardzo poważnie myślał o samobójstwie. Tak. On mówi, już miał lufę od pistoletu w ustach po prostu i straszne po prostu rzeczy przeżywał, tak? On brał udział właśnie w tej wojnie w Gazie. Ja czytałem w książce, kiedy Derek Prince o tym opisywał. On tam brał udział wtedy. Mówi, jego przyjaciele bliscy zginęli. Wiele takich rzeczy, także mówią, później się nawrócił, tak? W Kanadzie. Ale i on powiedział taką rzecz, że Izrael ma dzisiaj problem głównie z dwoma rzeczami. Największy to jest z odrzuceniem i z utratą tożsamości. I wiecie, to jest bardzo ciekawe, bo to jest coś, co mi Bóg pokazywał. I wiecie, kiedy zaczęliśmy rozmawiać, ja zacząłem mówić o tym, co wierzę, że Bóg mi objawiał odnośnie Izraela, tych proroków ze Starego Testamentu. Wiecie, my możemy sobie myśleć, że to jest oczywiste, tak? Wiecie, on jest Żydem mesjańskim ze 30 lat. Widzieliśmy, jak oni służą innym i tak dalej. A on mówi, czekaj, mówi. gdzie to jest w ogóle? Mówi, czekaj, mówi, ja muszę to notować. On wziął kartkę i on sobie notował. I on był w szoku, słysząc te rzeczy. Ja nie wiem dlaczego, ale on mówi po prostu, to jest, mówi, super, nie? I on mówi, ja chcę, żebyś ty to, mówi, weź to spisuj i weź ty mi to przyślij. I mówi, ja chcę to czytać. I wiecie, on powiedział taką rzecz, na przykład jego żona, która tu widzieliśmy na zdjęciach, tak? Można ze zdjęć, wspaniała kobieta, niesamowicie służą innym. On mówi, wiesz co, mówi, ona się już urodziła po wojnie, ja też. I mówi, wiesz co, ona ma cały czas coś takiego, że ciągły ma strach o dzieci. Mówi, to jest cały czas. Mówi, tylko gdzieś dzieci są i mówi, a gdzie są dzieci? Gdzie są dzieci? Co jest z dziećmi? Ktoś tam inny mówi z jego rodziny, ciągle myśli, że się ogląda, że ktoś go śledzi. On mówi, słuchaj, ja mam okropny problem, mówi, żeby zawierzyć ludziom. Mówi, boję się ludzi, nie otwieram się przed ludźmi. Podejrzewam, że są jacyś źli. Co to wszystko jest? To jest wszystko coś, co Job Zbitner nazywa właśnie symptomami ofiar Holokaustu. I tak naprawdę to nie dotyczy tylko osób, które bezpośrednio to przeżyły, ale to też dotyczy właśnie dzieci ich, wnuków. On mówi, on się spotykał tym, że wnuki nawet mają pewne te symptomy, które są po prostu odziedziczone po przeżyciu Holokaustu. I myśmy tak trochę rozmawiali i on mówi, że mówi, słuchaj, mówi, ja wiem, że mówi, że po prostu nasz naród bardzo grzeszył. Że mówi, że mówi, ja mam świadomość tego, że bardzo odeszliśmy od Boga, że wiele rzeczy żeśmy zrobili, że Bóg po prostu karał nas. Ale mówi, pomimo tego wszystkiego, mówi, mi jest tak trudno to zrozumieć. I chcę teraz przeczytać coś z Jeremiasza 30. Ja wierzę, że właśnie Bóg mówi o tym. O tym problemie. Jedenasty werset. Ja będę czytał z Uwspółcześnionej Gdańskiej, tak? Ona jeszcze nie jest w druku, ale już jest dostępna. Ja mam ją w takim programie. I tu jest tak. Ja bowiem jestem z tobą, mówi Pan. To jest cały kontekst, gdzie Bóg mówi do Izraela, aby cię wybawić, a chociaż położę kres wszystkim narodom, wśród których cię rozproszyłem, tobie jednak nie położę kresu. Ale ukażę cię sprawiedliwie, nie zostawię cię całkiem bez kary. I 12 werset u nas jest w tej Brytyjce, gdyż tak mówi Pan, twój cios jest dotkliwy, twoja rana jest nieuleczalna. A w tej Uwspółcześnionej, wierniejszy przekład mówi, tak mówi Pan, twoje zranienie jest nieuleczalne, bardzo bolesna jest twoja rana. Nie ma nikogo, kto by bronił twojej sprawy, abyś była uleczona. Nie masz lekarstwa na gojenie ran. To jest to, co sam Bóg mówi o Izraelu. On tu się zwraca jako do swojej córki. I on mówi o czymś strasznym, tak? Mówi o tego rodzaju zranienia, że wydaje się, że nie ma lekarstwa na to. Mówi, nie ma. Rozumiecie, to nie jest tak. I właśnie Iszaj mówi, że nieraz przyjeżdżają ludzie, na przykład on mówi głównie z Ameryki, wierzący, którzy, on mówi, wiesz, mówi, ich historia to jest 300 lat. Całego narodu, tak? I mówi, oni do nas przyjeżdżają i mówią, nie ma problemu, wszystko w ogóle już jest za nami, po prostu halleluja do przodu. Ale on mówi, ale to nie działa. To mówi, to nic nie pomaga. I I potem, kiedy byśmy wzięli 17 werset, ten sam rozdział, Bóg mówi tak, przywrócę ci bowiem zdrowie i uleczę cię z twoich ran, mówi Pan. I teraz, gdy nazwali cię odrzuconą, mówiąc, to jest Syjon, o którym nikt się nie troszczy. I zobaczcie, że Bóg mówi w kontekście tej rany o odrzuceniu. To jest dokładnie to, co on mi powiedział. Mówi, nasz największy problem jako narodu dzisiaj, mówi, to jest odrzucenie i to jest poczucie braku tożsamości. Straciliśmy tożsamość. Większość w ogóle po prostu nie ma żadnej świadomości Boga, nie ma świadomości, że są jakimś narodem wybranym, nic takiego nie ma. Wielu nie chce w ogóle podejmować tematu, nawet jak kiedy byliśmy na Majdanku wczoraj, był jakiś Żyd z Izraela. Iszaj od razu go rozpoznał. O, mówi, to on jest z Izraela, mówi. I poszedł porozmawiać i wraca, mówi. I taki smutny wrócił. Ja mówię, co jest? A on mówi, no wiesz, no, zacząłem tak rozmawiać. W końcu mówię, słuchaj, mówi, że jest Bóg i tak dalej. On mówi, oj, wiesz, mówi, każdy wierzy w co chce. Mówi, jedni wierzą w takie rzeczy, drudzy w takie. No, po prostu i to jest, wiecie, to jest Żyd, tak? Całkowicie po prostu bez jakiejś świadomości. Bez tożsamości, tak? Bez jakiejkolwiek wiary. Ale tu w tym właśnie fragmencie Bóg daje nadzieję, tak? Że mówi, ale pomimo tego, że wydaje się to nie do uleczenia, ta trauma tej przeszłości, tego zranienia, odrzucenia, i to odrzucenie, wiecie, oni czuli i od strony Boga poczuli to, i od strony prawie wszystkich narodów tak naprawdę. I do dzisiaj to jest. I do dzisiaj to czują. I wiecie, to, co ja kiedyś to mówiłem, tak, że właśnie, że jeśli kogoś wiele razy bijemy, to potem jest ten taki mechanizm, że ta osoba po prostu ma problem, tak? Ona po prostu... Ale jest tak jakby, widzę w tym, taka wielka nadzieja, dlatego że ja to właśnie widziałem u Iszajego, że jeśli jest to zranienie tak wielkie i odrzucenie, to kiedy ty wychodzisz ze szczerą miłością, to po prostu to jest coś, czego oni bardzo pragną, za czym tęsknią, czego potrzebują wewnętrznie. Może nieraz nie rozumieją, nie wiedzą, ale bardzo tego chcą i pragną, bo tego tak bardzo nie mieli. Nie doświadczali tego, tak? I to jest ciekawe, wiecie, to, co też Marcin powiedział, że właśnie Bóg z zewnątrz chce usługiwać im. Z zewnątrz. Wiecie, kiedy ja sobie myślałem wcześniej, tak, bo jakieś takie miałem myśli właśnie o tych objawieniach, które Bóg daje w ogóle w tym temacie i tak dalej, ja zawsze myślałem, że tu chodzi o Żydów w ogóle niewierzących i takie miałem takie coś, że właśnie, że takie pragnienie gdzieś w jakiś sposób służyć Żydom niewierzącym. A przez tą relację, przez te rozmowy, ja zrozumiałem, że to nie jest tak, że ci wierzący, mesjańscy, to oni już mają wszystko super. To, co on mówił, jakie problemy jego żona ciągle nosi, jakie problemy on nosi. I on mówił, że kiedy myśmy rozmawiali i ja dzieliłem się też tymi, mówię, już pozytywnymi rzeczami, tak, tymi proroctwami, które niosą wielką nadzieję, odnowy dla Izraela i wywyższenia, kiedy Chrystus wróci, on mówi, słuchaj, ja czuję się uzdrawiany, mówi. Ja czuję się lepiej, mówi. Ja czuję się dobrze teraz, mówi. I tu jest dobrze. To jest niesamowite, wiecie, i ja po prostu zobaczyłem, że to ma sens. To ma sens. To działa. Kiedy właśnie ja mu z Sofoniasza, to mówię, słuchaj, w Sofoniasza jest napisane, że we wszystkich narodach, w których wy doświadczyliście hańby, Bóg obdarzy was chwałą czcią. On mówi, co? Mówi, gdzie to jest? Ja mówię, dawaj, tu, patrz. Ja mówię, a on ma po hebrajsku, tak, Biblię. Ja mówię, jest tak u ciebie? On mówi, jest. No mówi, no jest. Ja mówię, ty widzisz, mówię, co się będzie działo? Mówię, kiedy Jezus wróci? Ja mówię, wiesz, że Jezus siądzie na tronie, mówię, w Jerozolimie i wszyscy będą przychodzić do was? Z dziejów apostolskich też mówię, ty, mówię, pamiętasz, mówię, jak mówię uczniowie, mówię, już, mówię, ostatni dzień Jezusa na ziemi. Mówię, a uczniowie mówią, no wszystko fajnie, ty nam mówisz o królestwie, ale my kiedy odnowisz królestwo Izraela? A on mówi, jest coś takiego? Jest. Ja mówię, no tu zobacz, pierwszy rozdział. No i tak. Niesamowite, wiecie. I to jest ciekawe. I do mnie nawet ktoś miał słowo, że to, co ja dostaję, to będzie dla Żydów. I to jest ciekawe. I ja właśnie przez to ja zobaczyłem, że tak, nie? I naprawdę także mówię, to niesamowita taka relacja w ogóle jakaś się stworzyła. I on w ogóle dzisiaj jeszcze on mówi, to nie jest koniec, to jest początek. To jest początek, mówi. To jest początek relacji, mówi. Będziemy coś dalej działać. I wiecie, on mi właśnie powiedział taką rzecz, bo on mówi tak, słuchaj, mówi, przyjeżdżają do nas Chińczycy. Byli Chińczycy. I Chińczycy myli nam nogi. I nas przepraszali. On mówi, ty, ale mówi, ale za co mnie Chińczycy przepraszają? Później przyjeżdżają Amerykanie, gdzie jak to Daniec mówił, że jak u nas były zamki, to mówi, oni trzcinkę ścinali. Mówi dziadek Whitney Houston, mówi, ścinał trzcinkę, jak u nas byli już królowie. Przepraszam, mi się bardzo to podobało. No ale tak było, tak? Tam nie ma wielkich zabytków, że tak powiem. I oni znowu przyjeżdżają i mówią z drugiej strony, że nie ma problemu, wszystko jest super. I on mi mówi, a gdzie jest Europa? Mówi, gdzie jest, mówi, Polska? Gdzie jest, mówi, gdzie są Niemcy? Gdzie jest Hiszpania? Gdzie są ci, gdzie była inkwizycja? Gdzie były pogromy, mówi? Gdzie było, mówi, gdzie są ci? Chińczycy nam mają nogi, my ci nas przepraszasz? Za co po prostu? Oni nic w ogóle wspólnego nie mieli. Akurat ten naród niewiele miał wspólnego, tak, z antysemityzmem. I widzę też, że wiecie, że tak jak kiedyś właśnie ja takie, mówię, dostałem takie proste objawienie, że jeśli tak jest, że jeśli mam, ktokolwiek ma im służyć, to musi sam najpierw z tej pozycji, że się zgadza, że myśmy narozrabiali wcześniej. Że myśmy też ich ranili. I w momencie, kiedy i to musi się rozpocząć od tego, że my przychodzimy z tej strony, że my was przepraszamy za wszelką zadaną wam ranę. I naprawdę widzę, to działa. Ja go też przeprosiłem za to, co my jako Polacy robiliśmy dla nich. On, myślę, że też jeszcze do końca nie powiedział, ale mówię, no rzucił to, że tata mu powiedział, że bywało tak, że Polacy byli gorsi, tak, nawet od Niemców, ale on to przyjął po prostu, te przebaczenie też. Mówi, ja czuję się lepiej, mówi, ja czuję się, mówi, że coś się zmienia, coś, mówi, i przychodzi jakieś uzdrowienie. I to jest ciekawe, bo mówię, bo ci Żydzi, których spotykamy z Kijowa, oni są w całkiem innym miejscu. Oni już to wszystko poprzerabiali, myślę, dziesiątki razy po prostu. I oni, rozumiecie, a tutaj, ale tu tak jakby był kontakt z kimś, kto stamtąd przyjechał i się okazuje, że w ogóle to jest inny wymiar. To jest inny wymiar. Ciągle otoczeni wrogimi narodami. On mówi, słuchaj, my mamy ciągle zagrożenie wojny. Non stop. U nas nie ma czegoś takiego. Mówi, słuchaj, ja mogę rano po prostu się jutro obudzić i radio mówi, że się zaczęło. Tam jest non stop po prostu, tak? Rozumiecie? Jakieś rakiety, jakiś terroryzm. Po prostu non stop. Tak mają, tak? I właśnie to, co mówię, wierzę, że największą dla nich, bo ja powiem tak, nie? Słowo Boże nie daje obietnic, że będzie lepiej, dopóki Jezus nie wróci. Nie ma sensu im teraz, nie wiem, no po prostu mówić, że dobra, to się uspokoi za rok, nie? Nie. Nawet to wszystko zmierza znów do konfliktu, gdzie armie świata przyjdą i staną razem w jedności przeciwko Izraelowi, ale wtedy Jezus przyjdzie i się z tym rozprawi, tak? Więc to chyba tyle. No ja mówię. Ja...
jedną rzecz, którą Michael powiedział na no. Takim wybrancem z Ameryki, z Baltimore. Co ciekawe, to oni tam mają
rosyjskojęzycznych Żydów w Ameryce, w regionie Baltimore, mają 500 tysięcy rosyjskojęzycznych. Wiecie? On jest Amerykaninem angielskojęzycznym i Bóg go właśnie powołał do tego, żeby dosięgnąć tą część Żydów w Ameryce, a powiedział, że w samym mieście mają około 150 tysięcy rosyjskojęzycznych Żydów. Dosyć duże miasto. Ale on powiedział... No, Boże. Właściwie wstałem, żeby coś powiedzieć. Że... Nie, ale to... Aha. On powiedział o tą modlitwę właśnie o pokój dla Izraela, którą się modlimy czasami. Ona się stała takim jakby troszeczkę takim słowem, którego nie do końca rozumiemy. Wydaje nam się, że modlimy się o pokój dla Jerozolimy tam, taki militarny. I on powiedział, tu nie chodzi o pokój militarny. Tu chodzi o pokój dla Żydów, którzy są rozproszeni na całym świecie. Bo mówi, ci ludzie nie mają pokoju w sercu. To, tak nam powiedział. To są ludzie, on mówi, sam nie miałem pokoju w sercu, dopóki nie poznałem Jeszuły. Chociaż on pochodził z takich środowisk, ale sam po prostu też jakby musiał ten mieć taki moment, wiecie, tego takiego moment poddania się Bogu. I powiedział między innymi coś takiego, że w ortodoksyjnych synagogach, jeżeli ktoś nawraca się do Jezusa, czyli do Jeszuły, to jemu stawia się nawet na cmentarzu nagrobek. Ten człowiek jest skreślony z listy Żydów. On jest umarły. Tak go traktują. Już nie jest Żydem. Wymazują go ze społeczności żydowskiej w ogóle. Rozumiecie? To nie są lekkie rzeczy. My nawet nie rozumiemy tego, nie? A mówi w tych mniej ortodoksyjnych, coś chcesz powiedzieć. Super. W tych mniej ortodoksyjnych jest troszkę lepiej, bo mówi, że był w takiej modern synagoga, czyli taka nowoczesna. Ja coś widziałem kiedyś z Nowego Jorku. Bardzo ciekawie to wygląda. Tacy są rzeczywiście modern, tacy spontanicznie radośni. Ale Żydzi, typowo ortodoksyjni, wierzący w Jeszuę. I mówi, tam oni jako mesjańscy już mogą się troszkę odnaleźć, tylko mają zakaz mówienia o Jezusie, nie? Ale mówi, możecie przychodzić, uczestniczyć z nami w naszych świętach. Także nie jest już tak, że tak wiecie, że stawiają im na grobek, nie? Dlatego te sprawy takie, wiecie, tam to też nie jest tak łatwo. Ale opowiedział to, że ta modlitwa o pokój chodzi o to, żeby dosiągnąć serca żydowskiego, że modlić się o nich. I to, co Dorotka ostatnio mi opowiadała też, że ci ludzie, wiecie, oni z jednej strony stracili tożsamość, z drugiej strony też są tacy, którzy jeszcze jakieś tam gdzieś tam pozostałości tożsamości mają. I wiecie, dla nas to jest takie coś normalnego, wiecie, bo my jesteśmy tak po prostu z pogan ogólnie, nie? Dla nas nawrócić się do Jezusa, to się nawrócić do tego właściwego Boga, do tej właściwej religii, bo wszystkie inne religie są niewłaściwe. Tak sobie myślimy. I rzeczywiście to jest prawidłowe myślenie, to nie jest nic niewłaściwego. Tylko, że dla nich to jest zupełnie inne myślenie, dlatego, że oni patrzą na Biblię, na swój naród, co najmniej czterotysięczne dzieje Izraela i patrzą na to, że Bóg był zawsze z nimi, i oni tracą tą tożsamość. A jeżeli nawet nie tracą tej tożsamości, to jeżeli im mówisz o Jezusie, to oni mówią zaraz, ale ty chcesz, żebym ja wyparł się z swojej tożsamości, a przyszedł do twojego kościoła? Ja tego nie mogę zrobić. Oni nie mogą pozostawić swojej tożsamości i stać się takim typowym chrześcijaninem, jak my to rozumiemy w tym sensie. Oni poznają Jezusa jako Mesjasza, który przyszedł dla nich w pierwszej kolejności, ale który wypełnił cały zakon mojżeszowy, wypełni te wszystkie święta i tak dalej, stał się ich Mesjaszem, ale oni nie muszą pozostawiać swojej tożsamości. Oni mogą być Żydem, który wierzy w Jezusa. To jest troszeczkę odmienna rzecz, która do nas tak jakby dopiero trafia i myślimy, ojej, istnieje coś takiego, nie wiedziałem. Nie?
Wczoraj, kiedy byliśmy na spotkaniu w Lubartowie, to pastor właśnie z Parczewa, Grzegorz Bloch i tak samo gościło z Lubartowa, bardzo przeżywali tą wizytę tego Ishaja. I słuchajcie, takie świadectwa były naprawdę, bo ten brat, który tutaj u nas był i Czesław razem z tym Ishajem powiedział, że takie namaszczenie było w Lubartowie, tak, że pierwszy raz w życiu, chociaż już pastorem wiele lat, odczuł takie namaszczenie, jakie było w Lubartowie. Ale dlaczego to dowiedziałam się na miejscu? Bo Lubartów, słuchajcie, przygotowywał się do tego już kilka lat temu. Bóg im powiedział, żeby złożyli ofiarę pieniężną, ale Żydowi czy Żydom, którzy przeżyli Holokaust. I mówi, przez te parę lat przyjeżdżali różni Żydzi. I on się pytał, tam z Białorusi przyjechali, no to słuchajcie, macie tam kogoś? Nie, ale dajcie nam, mówią Białorusi, możecie nam dać. A on mówi, nie, nie ma szans. To musi być ktoś, kto jest albo sam przeżył Holokaust, albo rodzina jego i on wywodzi się z tej rodziny. I właśnie jak on, pastor Gościło, usłyszał, że ten Iszaj przyjeżdża i że jego rodzice tu w Dubience byli i że przeżyli to wszystko i że on jest potomkiem, to oni wiedzieli na 100%, że to jest ten czas, że Bóg im parę lat temu właśnie powiedział, że to dla tego człowieka i dla jego służby, tym narkomanom, którym on tam służy, tym kobietom przeciw aborcji i to wszystko, że to na tą służbę ma być. I oni tą przygotowaną wiele lat ofiarę, kiedy szukali tej osoby, wiedzieli, że to jest ta i dlatego to namaszczenie było i dlatego oni po prostu tak oczekiwali tego przyjazdu i pastor Gościło bardzo był poruszony. A pastor Bloch to tak samo powiedział, że kiedy zaprosił Iszaja tam do swojej, tam na kolację do siebie, to zadzwonił ktoś do pastora Blocha. A pastor Bloch puścił nam przez mikrofon, jaki on ma dzwonek. A tam była pieśń izraelska, jakaś, nie powtarzę, ale taka po prostu pieśń izraelska. Tak. W każdym razie, jak usłyszał to Iszaj, a ponieważ on jeszcze jest taki, jak mówił, że troszkę podejrzliwy i mówi tak, ty to nagrałeś na mój przyjazd. A on mówi, nie, ja to mam już długo. I ta żona mówi, tak, mój mąż już 2 lata temu to nagrał i on po prostu, nieraz jest cudno nagrali i jest konsternacja, kiedy puszcza dzwonek mu dzwoni w różnych miejscach publicznych, ludzie skonsternowani, co to za izraelska muzyka. I mówi, nie. I dlatego ten Iszaj był taki po prostu, tutaj jak jeździł po Lubelszczyźnie, to był taki w szoku i po Lubartowie, i po Parczewie. I teraz widzę, Piotrek tutaj załatwił dużo sprawy w Świnniku. Także chwała Bogu za to.
Chciałbym jeszcze, abyśmy doczytali ten tekst dalej. Zobaczcie. Chciałbym, abyśmy czytali od 20 wersetu i spójrzcie na to. Mamy tak. Jego synowie będą tak jak dawniej i jego zgromadzenie będzie utwierdzone przede mną, ale ukażę wszystkich, którzy ich trapią. Słuchajcie dalej. Z niego powstanie jego władca. O kim tu jest mowa? Rozumiecie? Czytajcie dalej. Panujący nad nimi spośród niego wyjdzie, każe mu się zbliżyć i przystąpi do mnie. Kim bowiem jest ten, co odważył się w sercu zbliżyć do mnie, mówi Pan. Dalej. I będziecie moim ludem, a ja będę waszym Bogiem. Oto wicher Pana zrywa się w zapalczywości. Trwający wicher spadnie nad głowy bezbożnych. Dalej. Zapalczywość gniewu Pana nie odwróci się, aż On to uczyni, wykona zamysł swego serca. W dniach ostatecznych to zrozumiecie. Słuchajcie, wiecie, o czym tu jest mowa? O powtórnym przyjściu Chrystusa. To jest też dla nich nadzieja i pocieszenie. Widzicie, jak my powinniśmy znać dobrze Stary Testament, aby umieć z Żydami też rozmawiać. My im możemy przynieść pocieszenie, pokazać. Słuchajcie, Bóg ma plan do waszego serca. Tak, był moment, Bóg was ukarał i tak dalej, ale On zapowiada, że przyjdzie czas odnowy. I ten czas przyjdzie, kiedy przyjdzie Jezus powtórnie, wasz Mesjasz. I odmieni, i Bóg ukaże tych wszystkich ludzi, narody, co byli przeciwko nim i tak dalej, ale przyjdzie czas odnowy. W dniach ostatecznych to zrozumiecie. I my naprawdę żyjemy w dniach ostatecznych. I to my jesteśmy tym, co w Izajasza w 40 rozdziale jest napisane, pocieszajcie, pocieszajcie mój lud. To jest o nas mowa. W jaki sposób możemy ich pocieszyć? Poprzez słowo prorocze. Poprzez pokazanie im zamysłu serca Boga, ich Boga. Że Bóg ich nie odrzucił. Bóg ma dla nich plan. Amen. Dlatego tak ważne jest, abyśmy znali ten temat i wiedzieli, jak z nimi rozmawiać, jak ich pocieszać, jak ich w jakiś sposób obudzić do Boga żywego. I myślę, że tak też czuję w swoim sercu, że nie wiem, że jest jakieś połączenie, nie? Izrael, Polskę. Nie wiem, być może Polacy będą jeździli do Izraela, żeby im głosić Ewangelię. No nie wiem, ale takie mam w sercu. A ty teraz, tym bardziej za 400 zł, za 100 można pojechać euro już do Izraela. No słuchajcie, bilety są już w obie strony, wyobrażacie sobie? Za 100 euro ze Świdnika lecisz do Tel Awiwu. Tak. Tak. I kto im zawiezie te poselstwo, wiecie? Tak. Także niesamowite są te rzeczy, to co tu Piotrek przeczytał. Naprawdę, to warto znać te tematy, nie? Bo wiemy, że Jezus nie przyjdzie powtórnie, zanim Żydzi się nie nawrócą, tak? I zanim Kościół nie zrozumie swojej tożsamości nowego człowieka i Żydzi, i my, inne narody w jedności wiary, w Jezusa Hamaszyje, tak? Amen? I to się zaczyna dziać na naszych oczach, naprawdę. I być może my będziemy tym pokoleniem, że będziemy brali w tym udział, a jeżeli nie my, to nasze dzieci, no. Amen.